Gdy obudziłem się tego poranka, byłem nadal. Mój głos był z pewnych powodów głęboki, niski głos, ale mam łaskę, by się z tym uporać. I nie zatrzymam się. Niski ton głosu mnie nie powstrzyma, ale będę. Wpływie ducha. Przechodzimy do drugiego poselstwa, które mówi o znaczeniu dojrzałości. Jak wskazałem wczoraj, zanim dotrzemy do treści planów, chciałbym podzielić się czymś z doświadczenia, co wiąże się z naszą współpracą z trójjedynym Bogiem, Jego działaniu, który sprawuje wzrost życia z etapu w etap. Gdy podążamy razem z Panem, warstwa po warstwie, zgodnie z Pańską aranżacją. Trzy wersety przeczytam. I nie jest to studium Biblii, ale jest to praktyczne zastosowanie tych wersetów względem nas. Teraz. To jest drugi list do Koryntian. Trzeci, czwarty rozdział. Trzy, szesnaście. Lecz kiedykolwiek ich serce zwraca się ku Panu, zasłona zostaje zdjęta. Przeszkadza mi to, nie rozumie go. Posługa wieku mówi, że nasz duch, odrodzony duch, znajduje się wewnątrz naszego serca. Każdego dnia zatem to czyni ogromną różnicę, gdy staramy się ćwiczyć naszego ducha, a jeśli przed tym zwrócimy nasze serce ku Panu. I to była taka krótka modlitwa tego poranka przez bardzo długi czas, ponieważ to jest tak prawdziwe. Panie, zwracam moje serce do Ciebie. Otwieram swoje serce do Ciebie. I przybliżam się do Ciebie z otwartym i zwróconym sercem. I sugeruję, aby to nie było jedynie jakimś imitowaniem się, ale żebyście otrzymali światło i zdali sobie sprawę w strukturę waszej trójczęściowej istoty. I musimy zacząć nowy dzień, zwracając nasze serce do Pana, ku Panu. Chciałbym powiedzieć słowo do bardzo drogich, ale świętych, którzy też mają tendencję, by być subiektywnymi. Oni są tak szczerzy, więc jak modlą się, zwracam moje serce do Ciebie, ale ich umysł, gdy to mówią, zaczyna pracować i zaczynają się pytać, czy moje serce naprawdę się zwraca, czy to tylko słowa. Więc jeśli nie jesteś pewny, że zwracasz swoje serce ku Panu, chciałbym zaproponować, ale drugą modlitwę. Panie, spraw, by moje serce zwróciło się do Ciebie. On zapewne tak uczyni. A werset mówi, a zasłona zostaje zdjęta, gdy serce jest odwrócone od Pana. Jest samo pozostawione sobie, jest odwrócone w inną stronę. To nie wynika z naszej decyzji, po prostu tak się dzieje. I każdy dzień to jest takie trochę trudne, ale mówimy, Panie, zwracam swoje serce. To zdaje się być czymś trudnym, ale zasłona zostaje zdjęta i zasłona odnosi się do pewnych spraw wokół nas, a tym bardziej w nas, które nas zasłaniają. O! I powstrzymują nas przed dotknięciem tego, co prawdziwe. Ale gdy nasze serce jest zwrócone ku Panu, zasłona jest odwrócona. Zasłona jest zdjęta, podniesiona. I nie zastanawiajcie się, czy ona została się zwrócona. Po prostu zwróćcie się do Pana, a zasłona stanie zdjęta, uniesiona. A to prowadzi nas do wersetu 18. My wszyscy jednak z odsłoniętą twarzą, oglądając i odbijając jak zwierciadło chwałę Pana, jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz. Od chwały do chwały, tak jak od Pana Ducha. Jedynie Pan wie, jak wielu z nas tutaj w pełni zdają sobie sprawę z tego, że mimo iż żyjemy, jesteśmy żyjącymi, chodzącymi, odrodzonymi ludźmi, jesteśmy oczywiście też ludźmi po prostu. I żyje w nas inna osoba. Nie coś innego, inna rzecz, inne życie, inny duch, ale inna osoba żyje w was. Przynajmniej chce was żyć. Mała opowieść z historii dawnej. W 1955 roku, kilka tygodni przed moimi 16 urodzinami, uczestniczyłem w konferencji chrześcijańskiej. Nie, ponieważ szukałem czegoś z Pana, ale miałem dziewczynę o imieniu Jane. I ona jechała na tę konferencję z naszymi znajomymi i jej powiedziałem, też jadę. O, tydzień z Jane, co za okazja. To było na uniwersytecie i w sobotę tam dotarliśmy i następnego dnia po spotkaniu widzę, jak idzie z innym chłopakiem i byłem uwięziony, a teraz jestem tutaj. Ale może się też czegoś nie wiem, czy Pan pozwoli mi to powiedzieć, ale rano mieliśmy dwa spotkania, gdzie pastorowie, kaznodzieje głosili kazania. Jeden był wcześniej, drugi później rano. I gdy słuchałem tych teologów, tych kalwinistycznych teologów, jeśli tylko on by mówił, nie zostałbym zbawiony. Nie wiem, czy Pan pozwoli mi to powiedzieć, ale bo ostatecznie wszyscy będziemy razem w Nowej Jerozolimie, jako jedna zbiorowa osoba, ale chciałem powiedzieć, że brat taki, byłem na tej konferencji w 1955 roku i zostałem tam zbawiony. Bez względu na to, co ty powiedziałeś. Ale na kolejnym spotkaniu mówca usłużył Chrystusem. A na ostatnim spotkaniu w sobotę wieczorem wstał i zaświadczył i Pan wszedł we mnie. W taki delikatny sposób zostałem zrodzony na nowo. To takie tło do tego, co było dwa miesiące później. Byłem sam w budynku kościelnym i to było czymś legalnym. Nie robiłem tam niczego niewłaściwego. i zdaję sobie sprawę, że jest we mnie inna osoba. Ale nie mam nikogo, kto by mi pomógł w tym. I dopiero 11 lat później, po tym jak Pan przyprowadził mnie do Pańskiego odzyskiwania, rozprawiając się z tym, z czym musiał się rozprawić, by otworzyć drogę, a ja musiałem poznać podstawowe rzeczy, że mam ducha, że Chrystus żyje we mnie. I to, co jest w moim sercu, to chcę wam przekazać, ponieważ patrząc na was i wewnętrznie modlę się, Panie, proszę, spraw, by wszyscy ci drodzy święci zdali sobie sprawę, że jesteś osobą, która w nich żyje. Jesteś osobą żyjącą w nich. Głęboko w Twoim duchu. Ale On chce się rozprzestrzenić z Twojego ducha do wszystkich wewnętrznych części, począwszy od Waszego serca. Więc zwrócimy nasze serca ku Panu, do Pana. I gdy powtórzymy tę modlitwę Pawła, aby Chrystus uczynił sobie dom w naszym sercu, i witamy Go. Ale tutaj jest to, o co mi chodzi. Nie otrzymujemy tylko życia czy łaski, ale osobę. Osoba żyje w nas. Chcę wrócić tutaj do tego wersetu. My wszyscy, oglądając i odbijając chwałę Pana, innymi słowy, wewnętrznie zwracamy nasze serce do Pana. I mam nadzieję, że spróbujecie i poprosicie Pana, aby was w to wprowadził. Byście mieli taki kontakt jeden na jeden z Panem i zdacie sobie sprawę, to, czego Pan chce, to nie byście wiele mówili. Pragniemy, aby On powiedział nam wiele, co jest na Jego sercu. A to, co na Jego sercu, to po prostu wpatruj się we mnie, jestem w Tobie. Wtedy chwała będzie świecić. Jeśli byście po prostu zwrócili i przez 2-3 minuty i wpatrywali się w chwałę zamieszkującego w was Chrystusa i spontanicznie staniecie przeobrażeni. To właśnie ma miejsce. Nie czynicie nie pracujecie, nie staracie się czegokolwiek poprawić. Po prostu wpatrujecie się na tę wspaniałą osobę. Jest tu napisane, że my wszyscy. Nie przyjmuj kłamstwa od wroga, że ponieważ taki byłeś, to zrobiłeś. Pan ma sposób, by oczyścić każdy upadek, każdy grzech, każdy niegodziwy czyn. Mamy wiarę w Jego krew. Tu jest rzeczywistość ofiary za grzech. To jesteśmy oczyszczeni, wybaczono nam. Chwała Panu. Teraz, tak jest napisane w liście do Hebrajczyków, przez wiarę w krew Chrystusa możemy z odwagą przez tym wchodzić do Świętego Świętych, a duchowo mówiąc, mowa jest tu o naszym duchu. I nie jestem w stanie opisać, wy musicie tego się nauczyć i tego doświadczyć. W takim krótkim czasie, by wpatrywać się w Niego i otwierać całą istotę przed Nim, aby On mógł udzielić siebie do naszego wnętrza, wbudować się w nas. Nie ma sposobu, by to opisać, jakże przyjemne i cenne to jest, rozkoszne. Kolejny werset to rozdział 4, 2 listu do Koryntian. Werset 6. Ponieważ Bóg, który powiedział, z ciemności światło zaświeci, jest tym, który zaświecił w naszych sercach, aby rozświetlić poznanie chwały Boga w twarzy Jezusa Chrystusa. Chwała, którą oglądamy, to nie jedynie jakiś przymiot Boga, który Boga wyrażonego w wspaniały, cudowny, w cudowny sposób. Chwała znajduje się na twarzy zmartwychwstałego i zamieszkującego w nas Chrystusa. I On prawdziwie pragnie mieć z nami społeczność twarzą w twarz. W taki sposób. Wierzę, że to jest doświadczeniem wielu starszych, a też małżeństw. Ludzie mogą tego nie rozumieć. Czegoś szczególnego. Więc zabierasz żonę gdzieś, sadzasz na stole naprzeciw i masz z nią rozmowę, ponieważ to jest tak przyjemne, tak przyjemne jest patrzeć na siebie nawzajem i wiele jest wyrażone. Oczywiście mówi się o wielu sprawach w tym momencie, ale ta kwestia zwracania serca ku Panu, wierzenia w to, że zasłona została usunięta i teraz z odsłoniętą twarzą wszyscy możemy oglądać i odbijać chwałę Pana i zostaniemy przeobrażeni od chwały do chwały i damy sobie sprawę, że chwałę, którą oglądamy, to świecenie na twarzy zamieszkującego Chrystusa. Zamieszkującego w nas Chrystusa. Nie jest to czymś trudnym do zrobienia. Nie musicie uczyć się na pamięć całego listu do Hebrajczyków. To nie jest szkolenie poza tym. Z naszej strony jedynie musimy zwrócić nasze serce, otworzyć naszą istotę i wierzyć w Słowo. O, zasłona została usunięta. Jestem częścią tych wszystkich. Jestem tutaj, by oglądać i odbijać świecenia Twojej chwały i możemy nie zdawać sobie sprawy efektu, że jeśli spędzisz czas z Panem w taki sposób i potem wrócisz do zwykłych czynności, pracy, cokolwiek to może być, inni będą mieli odczucie i trudno im będzie to opisać, dlaczego ta osoba jest tak świeci w taki przyjemny sposób, tak bez wysiłku. Ta chwała będzie świecić i to będzie świadectwem. I zapewniam was, jeśli będziecie w szkole, czy wśród sąsiadów, czy w pracy, Pan będzie miał tam kogoś, którego zdecydował, że ta osoba zostanie zbawiona przez ciebie i zapyta się ciebie, i zaprosi cię na kawę i zapyta, chciałbym sobie czas, żebyś mi wyjaśnił, co to jest. Co sprawia, że jesteś taki jaśniejący pośród tego takiego trudnego miejsca pracy, a wy będziecie mogli coś powiedzieć, że to wspaniały Chrystus, który żyje we mnie. I ten wspaniały Chrystus pragnie, chce wejść też w ciebie. Co ty o to myślisz, aby się teraz pomodlić? Mam nadzieję, że to będzie, że to jest pewną korzyścią dla was, to, o czym się dzielę, ponieważ tak, gdy rośniemy w życiu, jedynie Bóg może sprawić wzrost. O tym mowa w pierwszym liście do Koryntian 3. Paweł zasiał, Apollos podlał, tylko Bóg może dać wzrost. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, by sprawić wzrost, ale możemy zaangażować się w pewne ćwiczenie, które umożliwi Panu, by doprowadzić do wzrostu i zbawianiu w życiu każdego dnia. Po prostu musimy zwracać nasze serce do Niego. To nie musi być jedynie jakaś jednodniowa sprawa. Musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy zaangażowani w pewną odpowiedzialność, ale powracacie do Pana i mówicie: Panie, ponownie zwracam moje serce do Ciebie. Mam tu krótką przerwę obiadową. Chciałbym oglądać Twoją świecącą twarz, ale Pan, gdy będziemy cicho, może powiedzieć: czekałem na Ciebie i na ten moment kocham Cię i uczynię Cię powieleniem siebie samego jako pierworodnego Syna. I gdy dopełni się zbawienie w życiu, przyjdę i przemienię Twoje ciało i stanie się trójczęściowym, odkupionym, odrodzonym, przeobrażonym człowiekiem. Przechodzimy teraz do planu, który mówi o znaczeniu dojrzałości. Znaczenie słowa dojrzałe. Słowo dojrzałe w języku greckim znaczy w punkcie końcowym. I to nie znaczy, że to jest w punkcie końcowym Twojej podróży w życiu na tej ziemi, ale to jest cel, który Bóg wyznaczył odnośnie do Ciebie, do Was. I to jest cel, który On pragnie Was osiągnąć. I im bardziej postępujesz w tym kierunku tego celu, jakim jest dojrzałość w ciele i dla ciała, będziecie dojrzewać w bardzo prosty, prawdziwy, autentyczny sposób. Ale podkreślcie, tutaj jest pewna modlitwa, która temu towarzyszy, i smuci mnie to, że wielu braci, sióstr i braci w Pańskim odzyskiwaniu i też wielu innych wierzących na całym świecie. To nie chodzi o sądzanie czy krytykowanie. Nie ma na to miejsca w Królestwie Boga. Ale zdajemy sprawę sobie, że ci drodzy, którzy są z Panem, ale jest pewna... Zdaję sobie sprawę, że on lub ona nigdy nie osiągnął tego punktu końcowego w swoim duchowym rozwoju. Powód, dla którego mogę tak powiedzieć, opiera się na tym, że w szczególnym nauczaniu w książce Doświadczenie życia w czwartej części, gdzie mowa jest o poznaniu ciała w życiu, która mówi o wewnętrznym poznaniu ciała. Ci, którzy naprawdę znają ciało, mogą także rozeznać, czy ktoś, ten czy inny wierzący zna ciało. Jeśli wszystko wskazuje na to, że nie, to modlicie się, obmywacie im stopy, udzielacie im życia, pasiecie ich. Może musicie podjąć się bitwy duchowej o nich. Chcemy osiągnąć ten punkt długo zanim ukończymy naszą podróż tutaj na ziemi. Więc po prostu modlimy się prostą modlitwą. Panie, pragnę osiągnąć ten punkt końcowy. Nie jedynie po to, bym był zwycięzcą, który byłby zwycięskim chrześcijaninem, ale ze względu na korzyść, jaką może odnieść ciało Chrystusa. Drugi punkt rzymski. Być przeobrażonym to inaczej doznać metabolicznej zmiany w swoim naturalnym życiu. Podczas gdy osiągnąć dojrzałość, to inaczej być napełnionym boskim życiem, które nas zmienia. Ostatnim etapem przeobrażenia jest dojrzałość, pełnia życia. To, co mówimy o przeobrażeniu, odnosi się do tego, byśmy stali zmienieni w naszym naturalnym życiu dzięki boskiemu udzielaniu. Ale to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie dojrzałość. Dojrzałość polega na, rozpoczyna się wówczas, gdy boskie życie, które was zbawiło, które was przeobraża, które teraz was napełnia w każdej części waszej trójczęściowej istoty, jako człowieka, jako ludzkiego naczynia. I nie jest to czymś prostym i takim automatycznym. Jedno to przeobrazić nas, gdzie Pan musi się rozprawić z tym, czym jesteśmy z natury, by ostatecznie uczynić to czymś w zmartwychwstaniu w naszej istocie. Teraz nasz umysł jest odnowiony, a Pan przeobraża nasze emocje, naszą wolę. To wspaniałe. Ale to nie jest celem. Może być nastolatek, który ma 17 lat. Nadal jest różnica między 17-latkiem a 25-latkiem. W tym krótkim czasie, okresie, nie chcemy się zatem zaspokajać jedynie przeobrażeniem. Chcemy, aby Pan został był zaspokojony dzięki temu, że będziemy dojrzewać w taki sposób. I On będzie wiedział, kiedy. I powiemy o tym w szczególe dzisiaj wieczorem. Pan wie, kiedy dokonać tego zwrotu w nas. Jeśli chodzi o Jakuba, towarzyszył tam pewien szczególne wydarzenie. Pan musiał dokonać czegoś konkretnego, sprawić, by się zwrócił od przeobrażenia do dojrzewania. I to jest w rodzaju 35. Wszyscy wiemy. Wszyscy czytaliśmy ten rozdział, gdy Jakub uciekł przed bratem, był u wuja Labana. Od razu zakochał się w Racheli, młodszej córce Labana. I ustalili, że po 7 latach pracy będzie mógł ją poślubić. Odpracował, a gdy obudził się w namiocie, w poślubie, a nie było tam Racheli, ale była Lea, jej starsza siostra. I w tym tekście, który ja czytałem, nie było napisane, że Jakub jest tam i mówi: poślubiłem Leę. To było dzieło suwerennego Boga i chwalę Go za to. Ale on powiedział: gdzie jest Rachela? Przeszedł przez wiele rzeczy. Przez wiele. I pod koniec 35 rozdziału jest w podróży wraz z rodziną i Rachela ma rodzić kolejne dziecko. I kobiety, które jej pomagają, zachęcają jej, żebyś miała kolejnego syna, wszystko będzie dobrze, ale ona wiedziała, że umiera przy porodzie. I narodziło się małe dziecko i nazwała je nie Benonai. To znaczy człowiek smutku, ale Jakub obecny przy tym mówi nie. Ale powiedział, jego imię to będzie Benoniai, syn Boga. I ona umiera. Niektórzy z was wiedzą, jak to jest być przy łożu śmierci kogoś, z kim jesteśmy intymnie połączeni w rodzinie, w małżeństwie. Nie ma słów, by opisać. Nie ma... Po prostu przed waszymi oczami ona już nie żyje. On był przy niej. Wtedy grzebie ją, stawia pilar przy miejscu, gdzie ją pochował i podąża dalej w podróży. I wtedy zaczyna się ten etap dojrzewania. To nie jest okupione tanią ceną, niską ceną. Dlaczego? Dlatego to jest dopiero w 35 rozdziale. Ostatecznie byłem wdzięczny, ta dojrzała siostra wczoraj podczas dzielenia. Mogliście sobie zdać sprawę, że ona jest żywym świadectwem tego, że wszystko działa ku dobremu. I zdajemy sobie sprawę, że to jest chwała dla Boga. Ostatecznie osiągniemy punkty. Nie udawajcie. Jeśli jesteś duchowym młodocianem, jeśli będziesz z rana będziesz dorosłym duchowym człowiekiem, a wieczorem dzieckiem, ale przejdziemy przez ten etap i później taki etap jakby trochę udawania, ale przejdziemy przez ten etap, gdzie Abraham i Izaak i Jakub grzebie Leę. Zdał sobie sprawę tam, że Rachela była wyborem Boga. Nie, jego wyborem, a Lea była wyborem Boga. A wtedy oby Bóg zamknął drzwi wrogowi, który chce nam wstrzyknąć strach, co się stanie po takiej konferencji, przez co będę musiał przejść, czego muszę doświadczyć, ale muszę doświadczyć dzięki Bożemu działaniu w nas. Żyjemy w wierze, nie jesteśmy w strachu. Moja żona wie, że gdyśmy w Singapurze na początku lutego w 2022 o tym, że jak COVID się rozprzestrzeniał i chciałem się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat online i podjąłem decyzję, że jeśli to się rozprzestrzeni, nie będę, strach nie będzie nadą panował, tylko Bóg. Poddam się panowaniu Boga. Nie ma się czego bać. Bóg wie dokładnie, gdzie jesteśmy, czego potrzebujemy. I przejdziemy przez jedną dolinę śmierci, wciąż na nowo, potem przez kolejną. Może 25 lat temu na stolu pańskim byłem w innym kraju, gdzie odbywała się konferencja i miałem odczucie od Pana. Przeczytaj Psalm 23. Przeczytaj go. Zastanawiałem się, dlaczego. Mówisz mi, abym go czytał. Bóg, Pan pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Sprawia, że spoczywam na pastwiskach zielonych, prowadzi mnie do spokojnych wód. On. Ale następuje zwrot, gdy idę przez Dolinę Śmierci. Ty Ty jesteś ze mną. Ty jesteś ze mną. Zapewniam was. Zawsze, gdy będziecie szli przez dolinę śmierci, nigdy nie będziecie sami. Z jednej strony ciało będzie was zaopatrywać, przykrywało, ale w tym etapie, na tym takim poziomie osobistym, Pan będzie z wami. Nie możecie co? Nie możecie przebiec przez tę dolinę. To jest powolny spacer i On będzie z wami. I potem zdacie sprawę, że przeszliście przez dolinę. O, i następuje walka, pole walki. O, w taki sposób walczymy. Zapraszamy cię teraz na ucztę. I ty walczysz, radując się mną. Podejmuję teraz odpowiedzialność, by odnieść się do listu do Hebrajczyków, Rzymian 8:28, że miłość wypędza wszelki strach. Nasze życie jest w rękach Pana i Jego wola się dopełni. Zauważył, że zgarek. Zgodnie z tym, jak słowo dojrzały zostało użyte w Nowym Testamencie, odnosi się ono do wierzących, którzy osiągnęli dojrzałość, w pełni dorośli i zostali wydoskonaleni w Bożym życiu, otrzymanym w chwili odrodzenia. Nigdy nie powinniśmy zadowalać się z sobą, lecz dążyć do wzrostu i dojrzałości w życiu Chrystusa. Musimy iść naprzód, czy też dać się prowadzić naprzód do dojrzałości, zapominając o tym, co za nami i wychylając się ku temu, co przed nami, dążąc do pełnego radowania się Chrystusem i zyskania Go, aby radować się Nim bezgranicznie w tysiącletnim Królestwie. Drodzy święci, nigdy nie powinniśmy zadowalać się tym, gdzie jesteśmy. Obserwowałem to w życiu brata Lee. Nie był on szczególny. Nie byłem jakimś specjalnym, szczególnym współpracownikiem. Byłem jak inni, ale pracowaliśmy razem nad studium życia każdego tygodnia. I obserwowałem wiele co do jego istoty w Panu. On zawsze szukał Pana. Nigdy nie zadowalał się. I uczymy się też od Pawła. To jest ogromne takie wyzwolenie, gdy nie rządzą, panują nad wami rzeczy z przeszłości. Czy mogę się delikatnie zapytać, czy w waszym takim osobistym podążaniu za Panem, co tak naprawdę dominuje, co nad wami panuje, to, co się stało w rok temu, 5 lat temu, 20 lat temu? Czy też doświadczyłeś pańskiego działania w tobie, że pozwoliłeś temu wszystkiemu odejść? To jest, że najlepsze jest przed nami. I nie poddam się panowaniu temu, co miało miejsce w przeszłości. I Paweł był takim wzorem. Zapominał to, co było za nim. Nie decydujemy się jedynie, że one nie będą nad nami, że nie będzie nad nami panować, ale modlimy się: Panie, wypukaj to z mojej pamięci. To jest część mojego umysłu. Odnów on. To, co jest wspaniałe w Bogu, jest to, że gdy on przebacza, on zapomina. Jak ten wszystko widzący Bóg zapomnieć? Jak on może zapomnieć? Czasami wróg męczy nas: o, niewystarczająco wyznałeś, znowu musisz to zrobić. A ostatecznie Pan powie: o czym ty mówisz? A nie wiem, o co ci chodzi, nic nie pamiętam. Jest pewna zdolność, by zapominać. Jest miejsce wypełnionym oczekiwaniem tego, co przed nami. Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia dojrzałości w duchowym życiu jest stopniowy wzrost w boskim życiu. Jest tutaj list do Efezjan 4:16. A ten werset mówi, by trzymając się miłości, prawdy w miłości, wzrastamy we wszystkim w Niego. I częstokroć posługuję się ilustracją tego, czym jest wszystko. I kto? Jakiś brat poprosił, by może nie używał pewnej ilustracji, ale ponownie jej użyłem. Ale niedawno zdecydowałem, że nie będę już jeździł samochodem. Jestem teraz szczęśliwym pasażerem. Nieźle. Nie będę oddawiał swojej prawej jazdy. W moim wieku chcę być szczęśliwym pasażerem. Ale gdy byłem kierowcem, zacząłem jeździć, gdy miałem w 1955 roku. Wiele musiałem się nauczyć. Jeżdżąc, kierując samochodem, by wzrastać w Chrystusie, gdy kierujecie samochodem. To, jak reagujemy jadąc samochodem. Kolejna sprawa. W 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy Pan powiedział, gdy poleca nam, jeśli chodzi o naszą mowę, mówi: każde słowo, które wypowiedzieliście, będzie osądzone w dniu sądu. I zaobserwowałem to u brata Lee. Nigdy nie wypowiedział słowa, które by było jakieś bezużyteczne. Musimy się, egzaminujemy siebie też. O, muszę wzrosnąć w tym i w tamtym. O, wnuczki mówią czasami: o, muszę wyrosnąć z tego, czy tam z tego. Nie. Mówię: wnuczku. Po prostu wzrastaj każdego dnia. Ale to nie jest mała, błaha rzecz, by wzrastać w głowę, we wszystkim. W Chrystusa, który jest głową, który jest jedną z wszelką władzą i panuje nad każdym aspektem waszej istoty i waszego życia. I jestem tutaj, by zaświadczyć, że taki jest Boży cel i też jestem, by zaświadczyć, że nie wzrosłem jeszcze we wszystkim w Niego. A jestem bratem wzrastającym. Bądźmy tymi szczęśliwymi ludźmi, którzy wzrastają, doświadczają, ostatecznie dojdziemy, dotrzemy. Podpunkt C. Ostatecznym wynikiem wzrostu i dojrzałości w żyjących w życiu Chrystusa jest dojrzały człowiek. Kościół jako ciało Chrystusa, który wyrasta najdojrzałego człowieka. W posesji czwartym zobaczymy 19 rozdziale objawienia jest napisane: radujcie się, żona przygotowała się. Zapewne, gdy Pan powróci w tajemniczy sposób, w sekretny sposób, zanim przyjdzie otwarcie, by powrócić z armią pod koniec wielkiego prześladowania, ucisku. Pan nie poślubi dziewczynki. Nie poślubi, mówiąc duchowo, niedojrzałej nastolatki. Ona musi dojrzeć jako żona. I będziemy to rozważać w czwartym poselstwie. Jest tam pewne nasienie zasiane. Pierwszym krokiem w dążeniu do dojrzałości jest to, że chcemy zwyciężyć i być z Panem w Królestwie. Ale ostatecznie, gdy Pan udziela siebie bardziej naszego wnętrza, powiemy: Panie, chcę wzrastać w życiu ze względu na dojrzałość, aby zaspokoić pragnienie Twojego serca, abyś uzyskał swoją przygotowaną oblubienicę. Niech Pan przykryje mnie. Niech Pan przykryje to, co powiem. Po to żyję, po to jestem tutaj, aby Pan mógł poślubić. Czy nie chcecie być na tym ślubie, na tej uczcie weselnej? Nie ze względu na wasze radowanie się. Jest hymn. Ten hymn mówi o Pańskim powrocie. O cóż za słodki moment, gdy spotka się oblubienica z oblubieńcem. A i miłość przewyższająca wszystko się, zostanie poznana. Nikt nie wiemy, jak będzie wyglądało to spotkanie, ale pewny jestem tego, że gdzie wszyscy zmartwychwstali i pochwyceni, i wierzący będą tam i Pan będzie tam. Nie będzie. Pan, nie powiem tego. Dobry wieczór. Mam na imię Jezus Chrystus. Chciałbym się przedstawić, jakim jestem, a kim jesteś Ty. Przeczytajcie księgę na pieśń nad pieśniami. Cóż za słodki moment. O, chcemy tam być. Wszystko w naszym życiu jest zgodne tego, byśmy chcieli tam być. Osiągnęli ten punkt. Cóż za chwila. Cóż za słodki moment. Czwarty punkt rzymski. Dojrzałość oznacza, że Chrystus w pełni się w nas uformował. Oznacza ona również, że zostaliśmy w pełni przeobrażeni w Jego obraz. Od chwili naszego odrodzenia Pan pracuje w nas, abyśmy nosili Jego obraz. Wspomniałem o tym wczoraj, że pierwszą funkcją duszy jest wyrażać Chrystusa, który jest w naszym duchu. Ale każdy upadły człowiek, w niej dusza wyraża ja, a oznacza to, że dusza wyraża szatana ucieleśnionego w ja tej osoby. Cóż za wspaniały postęp na trzecim etapie doświadczenia życia, gdy krzyż działa wewnątrz nas, rozprawia się z upadłym ciałem, z naszym ja, naturalną konstytucją. I to jest wróg, któremu jest położony kres, i teraz nasz umysł, emocje i wola są w pełni otwarte dla zamieszkującego w nas Chrystusa i tylko dla Niego. Ujrzymy więcej na ten temat. dzisiaj wieczorem albo jutro rano, ale chodzi o to, że Chrystus czyni sobie dom w naszych sercach. Chciałbym przedstawić jeszcze kolejną ilustrację o tym, jak Chrystus czyni sobie dom w naszych sercach. Niedawno podróżowałem sam na konferencję. Święci przyjmowali mnie do swoich domów i powiedzieli: bracie Ron, po prostu rozgość się. Pewnego razu rodzina przyjęła mnie i powiedzieli: to jest sypialnia takiej siostry. Teraz to jest twoim pokojem. Więc co wy na to, gdybym tam usiadł i powiedział: dlaczego jestem w jakimś domu z lalkami, że tak powiem? A tu jest wszystko różowe, ja nie lubię różowego. Chcę jakiś obraz Van Gogha na ścianie. Popatrz się na łóżko. Jak mogę spać na takim łóżku dla lalek? To wszystkie pruszaki tutaj. To jest jak w zoo. Usuń to. Wszystko w tym pokoju jest moje. To jest mój pokój. I to jest jakieś urządzenie, gdzie można, które gra muzykę. Chcę posłuchać sobie Mozarta. Tutaj są jakieś rockowe przeboje. Usuń je. I ten ojciec by powiedział: teraz, przepraszam, musimy się pilnie z rodziną pomodlić. I by przyszli i powiedzieli: bracie Ron. Bracie, niedaleko nas jest taki pięciogwiazdkowy hotel. Może tam lepiej byś przenocował. Powód, na którego się tym dzielę, jest to, że najważniejszą modlitwą w Biblii jest Efezjan 3, gdzie Chrystus czyni sobie dom w naszych sercach. Wasze serce było waszym domem przez wiele lat, a teraz Pan nie chce odwiedzić, by być jedynie gościem w jakiejś tam części waszego serca. On pragnie uczynić sobie dom i zapewniam was, uczyni więcej niż pomalowanie całego pokoju. To jest tak przyjemne, gdy 1 Jana 1,19 czytamy, że on, kochamy go, ponieważ on pierwszy ukochał nas. Galatów 2,20. Chrystus ukochał mnie. I teraz ja kocham go. I z powodu tej duchowej miłości pragnę, aby on miał mieszkanie. Nie jedynie jakiś chwilowy schron. Jaką osobą bym się stał, gdyby Chrystus uczynił sobie dom? Jaką osobą byście się stali, gdyby Chrystus uczynił sobie dom w waszych sercach i z waszego serca zawsze wypływałby duch, by udzielać Chrystusa wszystkim tutaj? Taki jest cel wzrostu, wzrastania. A radość będzie nieopisana. Chciałbym zacytować werset Nehemiasza 8:10. Radość Pana jest naszą siłą. Jest naszą siłą. To dotyczy waszego codziennego wewnętrznego życia. W skali 1 do 10. jaka jest poziom waszej radości. Pewnie już wielokrotnie słyszeliście, jak mówiłem, jak brat Lee cierpiał przez całe życie jako wierzący, potem gdy miał brat Lee, gdy miał 49 lat, został umieszczony, uwięziony na 20 lat. Takie cierpienie, ogołocenie. Ale ostatnią rzeczą, którą napisał, zapisał, zachowałem swoją radość. To jest taki wskaźnik naszego wzrostu w życiu. O, radość będzie się powiększać bardziej. Podpunkt B. Kiedy Pan w pełni wypracuje swój obraz w naszym wnętrzu i w pełni się przez nas wyrazi, będziemy dojrzali w życiu. I tu jest werset, do którego się odnosiłem. Bardziej pozwalacie czynić mu dom w waszym sercu, będziecie szczęśliwsi. Będziecie doświadczali więcej miłości i przekazywali jej też innym i zdacie sobie sprawę, że to jest sposób do dojrzałości. To jest droga do dojrzałości. Nasze serce to cel. Uczy sobie dom w moim sercu. Nie chcę, by mój duch stał się jedynie więzieniem. Nigdy nie byłem w więzieniu. Odwiedzałem więzienia. Jeśli ktoś przez 24 godziny ktoś jest w celi i potem na godzinę możesz wyjść, ale potem wracasz do celi. Nie chcemy czynić tego Panu, wyrządzać tego Panu. Panie, teraz możesz wyjść, ale konferencja się kończy. Teraz ja zajmuję się tym i tamtym. Musisz wracać. Nie. Coraz bardziej będziemy Go kochać. On będzie kochał nas. I będzie czynił sobie dom w naszych sercach. A to będzie znakiem, że dojrzewamy w życiu. Nie wiem, że ktoś z nas powie: teraz tak mówi oto Pan, doszedłeś do dojrzałości. Już wszystko się dokonało. Nie, będą pewnie wskaźniki. Jednym z nich jest: jestem tak wdzięczny, że mogę mieć dom w Twoim sercu. Macie odczucie, że to nie już dom dla naszego ja, ale to jest mieszkanie Pana. To jest wskaźnik tego, że osiągacie dojrzałość. Piąty punkt rzymski. Rozdział trzeci, pieśń nad pieśniami, ukazuje nam dojrzałość poszukującej. A rozdział czwarty wyjaśnia, że taką dojrzałość osiągamy dzięki ujarzmieniu naszej woli. Sekret dojrzałości poszukującej polega na tym, że jej wola została całkowicie ujarzmiona i wzbudzona z martwych. Pieśń nad pieśniami to księga poetycka w Starym Testamencie. Po przypowieściach przed Izajaszem. I gdy ją przeczytacie, powiecie, że to jest historia miłosna. To jest taka poetycka historia miłosna. To jest opis tak wspaniałego życia małżeńskiego. I ona rzeczywiście tym jest, ale gdy ona zostaje otwarta poprzez posługę tego wieku brata Watchmana Nee i Witnessa Lee, to też wskazuje na nasze życie w boskim historii miłosnej z Panem Jezusem. I to są wszystko etapy. Na początku ona powiedziała: o, niech mnie pocałuje pocałunkami swoich ust. Ona tak bardzo go kocha, raduje się nim, a on odpowiada i mówi: o, moja droga, jesteś jak klacz, która ciągnie rydwan Farona. Dziewczynka idzie do mamy i mówi: mamo, on powiedział, że jestem jak klacz. Nie, gdy on to mówi w miłości, to jest czymś takim przyjemnym. Więc ona mu odpowiada, tak, jestem silna i szybka, to ja. Ale wiem, że mimo tego mnie kochasz. I on przychodzi ponownie i mówi, o, cześć Lilio. I ostatecznie przychodzi i mówi, dobrze cię widzieć, Shulamito, jesteś moim powieleniem. To, o czym przeczytaliśmy, to pewien aspekt naszej dojrzałości i to dotyczy naszej woli i zwyczajnie kolejność w oparciu o 12 rozdział Rzymian jest taka, że jesteśmy przeobrażeni poprzez odnowienie naszego umysłu, a Efezjan 4 mowa jest o duchu umysłu, który wchodzi w całą naszą istotę. I w oparciu o nasz umysł, Pan płynie do naszych emocji. Bez względu, jakie są. Może jest siostra. I to jest normalne. Jest bardzo silna w swoich emocjach, uczuciach. A jej mąż może... Jego sposobienie jest takie, że wszystkie jego emocje są stłamszone. I on nie wie, jak się cieszyć, jak być szczęśliwy. I jak naprawdę wyrazić miłość. I Pan wie, że musi dosięgnąć tej części. Ponieważ prawdziwy Bóg człowiek jest dojrzały w swoich emocjach, w swojej miłości, radości i w pojemności, by cierpieć z cierpiącymi świętymi, który może być pełen współczucia i kindness, dobroci. A ostatecznie Pan musi dosięgnąć naszej woli. I o to toczy się największa walka, ponieważ bitwa duchowa we wszechświecie to walka, bitwa wól. Woli Boga i wroga, woli szatana, który zbuntował się przeciw Bogu. Jest ponieważ on jest stworzeniem, Bóg sam nie będzie walczył z nim. Więc stworzył nas, byśmy byli tymi, którzy z nim będą, przez których Chrystus zwycięzca będzie walczył. Więc ostatecznie Pan musi skupić się na naszej woli. I wie, jaką mamy wolę. Przedstawiam to w taki ekstremalny sposób. Niektórzy mogą mieć taką stalową wolę. Jak już podejmą decyzję, o, po prostu spróbujcie się ich dotknąć tego. Są niewzruszeni. Tak po prostu jest. Inni z kolei, ich wola różni się. Ona jest taka jak makaron. Powiedzą, tak, zgadzam się. I potem jak ktoś coś innego im powie, coś przeciwnego, powiedzą, tak, też zgadzam się. To jest jak makaronik. A większość z nas jest tak pomiędzy taką a taką wolą. Przeczytam to pod punkty. Mogą być nawet pełne oświecenia dla nas. Ponieważ spośród wszystkich nas tutaj wiem, że wielu z nas Pan skupia się teraz na waszej woli. Te punkty nam pomogą. Szyja oznacza ludzką wolę poddaną Bogu. Pan uważa uległość naszej woli za coś niezwykle pięknego. Uległość pańskiej suwerenności to silny znak tego, że dojrzałość się rozwija w nas. Możecie podejść do mikrofonu za 10 minut i szczerze zaświadczyć, że jestem silną osobą w swojej woli, ale Pan mi nie odpuszcza. Teraz oddaję chwałę Bogu, że żyję. Prowadzę życie posłuszeństwa. Nigdy nie miałem pokoju przed Panem w tej kwestii, ale teraz to się zmieniło. To w oczach Pana jest czymś pięknym. A tutaj może być kobieta, mężczyzna, którzy w pełni są poświęceni Panu i pojawi się jedna wola z Panem i Pan powie, to jest coś pięknego. To jest cechą mojej żony. Ona będzie kobietą, ale musi być też wojownikiem. Ale względem mnie będzie w pełni poddaniu i będzie szczęśliwa, radosna i będzie miała pokój i będzie bezpieczna. To najbezpieczniejsze miejsce to znajdować się pod jego władzą. B. Jeśli mamy uległą wolę, wyrazi się ona niczym wieża Dawida, w której przechowuje się wszelką broń. Teraz mamy ten symbol. To jest wola, jest jak wieża Dawida. I to jest twierdza, w której przechowuje się wszelką broń. Najpierw nasza wola musi zostać ujarzmiona. Wówczas stanie się ona silna w zmartwychwstaniu i będzie niczym wieża Dawida. Zbrojownia służąca do prowadzenia duchowej wojny. Teraz ten brat, ta siostra mogą przystąpić do duchowej walki. Duchowe dzieci nie mogą tego czynić. Dojrzali święci mogą być na walce i mają wizję Chrystusa jako zwycięzcy. Ich wola zdaje sobie sprawę, że jest walka wól i stoję po stronie woli Boga przeciw woli szatana. I teraz Pan może powiedzieć, jesteś wyposażony bronią do walki. Broń na duchową wojnę przechowuje się w ujarzmionej i zmartwychwstałej woli. Wow. Pan wie. Pan mnie przykryje to, co powiem. Jest ogromna potrzeba, jaką ma Bóg w obecnym wieku. A potrzeba ta może wypełnić się jedynie w dojrzewających świętych w Pańskim oczekiwaniu. Pan potrzebuje ogromną liczbę świętych, którzy będą Jego duchową armią i będą angażować się w duchową walkę, wojnę. Pod koniec tego wieku. Nie ma się czego bać. Pan ma taką potrzebę. Więc gdy Pan dogłębnie przesyci naszą wolę, czy to było makaronem, czy też stalową wolę, teraz ona staje się taką w pełni zrównoważoną. Jest hymn, może śpiewaliśmy go kiedyś w Los Angeles w 60-tych latach. Wrogowi mówię zawsze nie, ojcu mówię zawsze tak. Będziemy ludźmi tak i nie. Tak Panu, cokolwiek chce zrobić. Nie do wroga. A gdy stara się nas osłabić i mówimy, spróbuj. Ale mówię nie. I w imieniu Pana napominam, ganiąc się. Jesteśmy Bóg ludźmi. To też będzie znakiem naszej dojrzałości. Już zaraz kończę, za 2-3 minuty. Celem Pawłowej posługi było przedstawić każdego człowieka w pełni dorosłym, dojrzałym, w Chrystusie, ze względu na jednego nowego człowieka. I w naszym sercu nie ma preferencji. co do ludzi, czy też narodów, rasy, koloru, skóry. Nie ma uprzedzeń. Każdy w pańskim, chcemy, aby każdy w pańskim oczekiwaniu mógł być przedstawiony jako dojrzały, abyśmy modlili się, walczyli, usługiwali właśnie w tym celu. Nie wiemy, kiedy Pan powróci, ale wierzę, że w następnych 5 czy 10 latach zobaczymy wspaniałą, ogromną. Wzrost życia na całej ziemi. Może Europa będzie wiodła w tym prym, ponieważ znajdujecie się w tej takiej sytuacji pełen wyzwań, trudnej sytuacji. Słowo greckie dane w liście do Kolosjan 1,28 jako dojrzały można również przetłumaczyć jako doskonały, kompletny, w pełni dorosły. Posługa apostoła miała na celu wyłącznie to, aby udzielać ludziom Chrystusa tak, by stawali się doskonali i kompletni, osiągając w nim dojrzałość, pełny wzrost. Wielu z was udzielaliście Chrystusa innym. Nawet sobie nie zdawaliście z tego sprawy. Nie będziemy skupiać się na nas samych. Nasze serce będzie dla Kościoła i Chrystusa. C. Aby stać się jednym, nowym człowiekiem w rzeczywistości i w praktyce, musimy wzrastać w Chrystusa we wszystkim. Już odniosę się do tego. Kiedy będziemy wzrastali we wszystkim w Chrystusa, nie będziemy już różnego typu ludźmi. Będziemy raczej samoczynnie obierali Chrystusa za swoją osobę i życie. Będziemy mieli tę cechę, że jesteśmy ludźmi Chrystusa, a nie, że nie będziemy przejawiali takich naturalnych jakichś cech. Kiedy będziemy wzrastali we wszystkim w Chrystusa, aby być dojrzałym człowiekiem, wszyscy będziemy w Nim jedno. To powszechny, jeden, nowy człowiek, który wypełni wieczny Boży zamysł. To ukazuje nam takie podstawowe znaczenie tego, czym jest dojrzałość. Teraz proszę pomódlcie się z osobą obok i ponownie, jeśli nie czujecie się z tym tak wygodnie, by podzielić się, ale posiedźcie przez chwilę. Święci podejdą do mikrofonu, dopełnią to poselstwo. Mamy przynajmniej 25 minut, może i więcej, może nawet więcej. Bracia powiedzą, ile macie sekund.